Tomasz Nieśpiał przed mikrofonem. To jest program Studio Wschodnie w Radiu Lublin, a obok mnie dr Jakub Olchowski, dyrektor Centrum Kompetencji Europejskich UMCS, Instytut Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie doktorze, oczy całego świata skierowane na Bliski Wschód i Waszyngton. Wojna w Ukrainie właściwie jakby momentami przestawała istnieć dla części mediów i opinii publicznej. I trochę też nadrabiając, bijąc się we własne piersi i nadrabiając zaległości, chciałem o tym, co się dzieje na wschodzie, naszym tym bliskim, porozmawiać, bo ta wojna oczywiście trwa w najlepszej i końca nie widać. I w związku z tym pytanie na początek, jak ten konflikt na Bliskim Wschodzie, którego kolejne odsłony i rewelacje obserwujemy na co dzień, wpłynął na przebieg wojny w Ukrainie?
No właśnie to jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że te konflikty wbrew pozorom, one wcale nie są takie od siebie różne, jak się okazuje, jeśli chodzi o metody prowadzenia walki, w tych obu przypadkach właściwie, metody prowadzenia walki przez te podmioty, przez te strony konfliktu, które są słabsze. Czyli tutaj mamy Ukrainę, która jest słabsza od Rosji, tam mamy Iran, który oczywiście jest słabszy od Izraela.
Dawid Stanów i Goliat się przypomina.
Tak, Stanów Zjednoczonych, no tak, chociaż to może nie jest najszczęśliwsze w tych
biblijne porównania, tak.
W tych warunkach, ale obie te wojny, chociaż może powinniśmy mówić specjalne operacje wojskowe, bo to takich inicjatorzy tak sobie je nazwali, ale obie te wojny mają pewne punkty styczne. Abstrahując oczywiście od tego, że jest inna motywacja, inne uwarunkowania historyczne, geopolityczne i tak dalej, to jednak jeśli chodzi o sposób prowadzenia walki przez te podmioty słabsze, czyli Ukrainę i Iran, to są pewne podobieństwa, bo oba te państwa prowadzą walkę w sposób przemyślany, asymetryczny i adaptując się do działań przeciwnika. Nie jest wykluczone, można myślę taką tezę postawić, że Iran obserwował przebieg wojny rosyjsko-ukraińskiej i wyciągał wnioski.
I dziś, no właśnie, wyciągając wnioski, ma świadomość, że ta wojna w takim konwencjonalnym stylu to nie jest albo nie jest jedyny pomysł na to, jak radzić sobie w tej gorszej sytuacji, prawda? Tego słabszego.
Trudno, żeby sobie poradzili, bo to znaczy Iran oczywiście jest państwem dużym, większym na przykład niż Irak, jest państwem w dużej mierze górzystym, jest państwem o dużej populacji, więc Amerykanie nawet gdyby przeprowadzili taką operację jak w Iraku, to napotkaliby znacznie większe problemy, ale Iran zdaje sobie z tego sprawę, że jest słabszy. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że Izrael i Stany Zjednoczone już im Irańczykom pokazały nie tak dawno, że właściwie mogą sobie tam latać nad Iranem i praktycznie robić co chcą. No więc Iran wyciągnął z tego wnioski i te wnioski okazały się słuszne, dlatego że Iran broni się bardzo skutecznie. Mamy już, które to już ultimatum pana prezydenta Trumpa, że albo otworzycie cieśninę, albo my wam pokażemy. No i nie pokażą.
Nawet zakończymy waszą istnienie,
tak,
waszej cywilizacji.
Zakończymy, prawda? Zniszczymy waszą cywilizację.
Ale zostawiając retorykę Trumpa, rzeczywiście, też pewne podobieństwa są jeśli chodzi o, czy analogie, jeśli chodzi o sposób prowadzenia, wykorzystanie sprzętu.
Tak. Prawda?
Pamiętamy też, jakby wracając, przenosząc się na Ukrainę, kiedy ta wojna się rozpoczynała i kiedy pojawiły się te najnowsze technologie, powiedzmy, w służbie wojska, to Rosja korzystała przecież z technologii irańskiej, prawda? No i teraz teraz sytuacja się oczywiście trochę odwróciła. Rosjanie sami też korzystając z tych wzorców budują swoje siły, mówiąc wprost, dronowe. A mówię o tym nieprzypadkowo, dlatego że Napisał pan ostatnio taki komentarz dostępny na stronie internetowej Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Komentarz o tym, no właśnie, jak z jednej strony, jak drony i te najnowsze technologie zmieniły i konflikt rosyjsko-ukraiński, jakie pełnią w nim rolę, ale w ogóle jak wpływają na prowadzenie współczesnej wojny. No właśnie, bo formułuje pan w tym tekście tezę, sformułował tezę, że drony nie wygrywają wojen. No i mam wrażenie, też idzie, że poszedł pan na przekór wielu komentatorom, szczególnie tym, którzy po lutym 2022 roku no, wyrastali w rodzimych mediach i różnego rodzaju publikacjach, tak jak grzyby po deszczu, idąc z takimi trendami, ogłaszając, że to drony nie tylko zrewolucjonizowały współczesne podejście do konfliktów zbrojnych, ale właściwie od nich zależą losy wojen. Pan napisał tekst tymczasem właśnie zatytułowany Wojny, drony nie wygrywają wojen. I pytanie, czy taką tezą postanowił pan trochę namieszać w kwestii tak zwanej dronozy, czy to jest efekt chłodnej obserwacji i analizy?
No, trochę jedno i drugie, natomiast wielu analityków i wielu wojskowych zgodzi się z tą tezą, dlatego że i to widać zresztą na przykładzie choćby obrony Ukrainy, wojny w Ukrainie, dronami nie da się wygrać wojny. Drony służą, oczywiście jeśli są rozsądnie wykorzystywane i w sposób przemyślany i w oparciu o zaplecze technologiczne, takie Ukraina ma. Jeżeli one są rozsądnie wykorzystywane, pozwalają zniwelować przewagę silniejszego przeciwnika, silniejszego w sensie liczebnym, w sensie materiałowym, takiego jakim jest Rosja. Ale drony nie są w stanie zmienić linii frontu. To jest właściwie wojna pozycyjna, która wygląda dość w tej chwili dość dziwacznie, dlatego że to jest wojna, która z jednej strony wygląda jak okopy I wojny światowej, ale z drugiej strony nad tymi okopami wiszą roje dronów. I to jest zupełnie inna wojna niż w 2022 czy w 2023 roku. To mamy rok 2026 i ta wojna wygląda już zupełnie inaczej. Ale wracając do tego, czy drony wygrają wojnę, czy jej nie wygrają, no nie są w stanie jej wygrać, bo nie przełamią linii frontu, bo nie są w stanie zastąpić artylerii, bo nie są w stanie zastąpić piechoty i żywego człowieka. Są bardzo przydatne, ale w tym momencie one jeszcze nie są w stanie przeważyć szali konfliktu i dokładnie to samo widzimy w przypadku Iranu. Amerykanie i Izrael mają oczywiście gigantyczną przewagę technologiczną i materiałową, a mimo to nie są w stanie pokonać Iranu, który stosuje taktykę taką, jaką zastosowali i Ukraińcy, i Rosjanie też, czyli stosując ataki dronów na zaplecze, na przykład w bazy i tak dalej, a nie walcząc w takim symetrycznym, typowym znaczeniu tego słowa, bo tu nie mają szans.
Czyli wojna w tym znaczeniu konwencjonalnym, środkami konwencjonalnymi, nazwijmy też je tradycyjnymi, ona cały czas decyduje, znaczy jej charakter decyduje o wyniku danego konfliktu? Czy
może... No nie do końca, bo właśnie tak jak pokazuje Ukraina i Iran, no wcale niekoniecznie. Ale tutaj no właśnie to jest taki mamy dysonans, bo oczywiście te konwencjonalne czy symetryczne środki prowadzenia wojny, one są niesłychanie ważne. Ta siła militarna jest bardzo ważna, a właściwie w dzisiejszym świecie chyba coraz ważniejsza. Ale z drugiej strony okazuje się, że ona też nie jest wystarczająca, żeby wygrać wojnę. No, Rosja, która jest silniejsza, liczniejsza, etc. niż Ukraina, nie jest w stanie tej wojny wygrać, a Stany Zjednoczone też nie są w stanie złamać Iranu, mimo tej swojej wielkiej przewagi militarnej. Ale niestety, z drugiej strony ta strona słabsza, która się broni w dużej mierze właśnie w oparciu o dron, o systemy bezzałogowe, o te wysokie technologie, też nie jest w stanie wygrać, znaczy nie jest w stanie przeważyć szali w sposób zdecydowany na swoją korzyść.
Czyli na pewno mamy do czynienia z jakąś sumą zjawisk, działań, o czym też pan w tym komentarzu pisze, powołuje się na no właśnie ten komentarz, bo pisze pan, że o wyniku konfliktu w dalszym ciągu decydują zdolność do integracji różnych narzędzi walki.
Tak,
to jest chyba kluczowe. Elastyczność operacyjna oraz realne doświadczenie bojowe. No coś, co akurat Ukraińcy zdobywają każdego dnia, dzięki czemu dziś można też spotkać tego typu określenia, że są jedną z najlepszych armii, najbardziej na pewno doświadczonych we współczesnej wojnie.
Bez wątpienia.
Świata.
Oni mają, to jest właściwie jedyna armia świata zachodniego, tak to określmy, która ma realne doświadczenie bojowe i to nie z jakiejś operacji asymetrycznej typu misja stabilizacyjna w Afganistanie, jak armie natowskie takie mają doświadczenia, czy z operacji powietrznych, tylko z realnej wojny toczonej w każdej domenie, na lądzie, morzu i w powietrzu i w cyberprzestrzeni oczywiście również. Natomiast pamiętajmy też, że jest druga strona medalu, czyli armia rosyjska też ma to doświadczenie. I to dla nas na pewno nie jest, nie jest to dobry sygnał.
Bo też jeszcze kilka, czy nawet kilkanaście lat temu, myśląc o dronach, mówiliśmy o takich specjalistycznych urządzeniach, drogich, których produkcja też nie może być jakoś, że tak powiem, taśmowo wykonywana. Ta wojna, jedna zresztą i druga, pokazuje, że to myślenie o skomplikowanych procesach zarezerwowanych dla jakichś wielkich technologicznych gigantów, to jest już przeszłość.
Kilka lat temu, jeszcze kilka, dosłownie kilka lat temu, kiedy słyszeliśmy sztuczna inteligencja, to też sobie wyobrażaliśmy, trochę z pobłażaniem do tego podchodziliśmy, a tutaj postęp się dokonuje w tempie geometrycznym.
Dziś już wiemy, że podejmuje decyzje także w zakresie prowadzenia ataków, kierowania.
Tak, oczywiście jest używana, sztuczna inteligencja jest używana w systemach dowodzenia, w sieciach dowodzenia tych systemami bezzałogowymi, czyli dronami. Natomiast jeśli chodzi o drony, to tu nie ma nic zaskakującego, bo każda wojna powoduje gwałtowny skok technologiczny. Tak to już jest w historii ludzkości, że jakkolwiek by to nie brzmiało, wojny napędzają rozwój technologii, w ogóle rozwój przemysłu, rozwój gospodarki.
Prowadzą te wojny, przestawia się na tryby wojenne.
Tak, ale to jest też kwestia adaptacji. To jest wojna wygra ten, kto się będzie lepiej adaptował do specyfiki przeciwnika, do zmieniających się warunków i dlatego wojna jest zawsze źródłem innowacji wszelkiego rodzaju i w tym przypadku też tak jest. I te drony są tak bardzo tanie. To jest
ważne. Dlaczego tak jest w przypadku Ukrainy? To znaczy zastanawiam się, na ile, oczywiście abstrahując już od samych działań wojennych, militarnych, na ile to, że drony dziś są ważnym elementem prowadzenia tego konfliktu po jednej i po drugiej stronie, ale w sytuacji Ukrainy oczywiście mają większe pewnie znaczenie. Na ile jest to efektem działań państwa, które pozwoliło czy pozwala na taki rozwój, daje pewne fundamenty, daje pewne narzędzia, instrumenty, które pozwalają robić to szybko, tanio, na masową skalę? A na ile jest to efekt jakichś oddolnych, oczywiście także biznesowych inicjatyw, które z tego korzystają?
Czy to jest jakby oba wektory trzeba brać pod uwagę, dlatego że z jednej strony, o czym generalnie u nas się zazwyczaj nie wie w Polsce czy na Zachodzie w ogóle, Ukraina ma świetnie rozwinięty sektor cyfrowy i cały ten przemysł, sektor IT, i miała go też jeszcze przed inwazją rosyjską, dlatego że Wołodymyr Zełenski i jego ekipa, kiedy doszli do władzy w roku 2019, to postawili właśnie na modernizację cyfrową państwa, wychodząc z założenia, że to jest najlepszy sposób i relatywnie najtańszy, żeby przeskoczyć czy zmniejszyć tę lukę cywilizacyjną między Ukrainą a Zachodem. I o ile działania Zełenskiego, zwłaszcza po tylu latach sprawowania władzy w warunkach wojennych, stanu wojennego i właściwie dominacji prezydenta w systemie politycznym, no, społeczeństwo ukraińskie nie... Znaczy, Zełenski nie budzi już zachwytów w społeczeństwie ukraińskim, ani jego otoczenie. To jest efekt także licznych afer korupcyjnych, o których zresztą i w tym studiu rozmawialiśmy. Natomiast jeśli chodzi o reformę cyfrową, to rzeczywiście ona jest oceniana bardzo, bardzo dobrze. I tu, znaczy, to jest takie ikoniczne dość. W 2019 roku ministrem transformacji cyfrowej został Michajło Fiodorow, który cały czas przez te wszystkie lata, mimo tych wszystkich zawirowań politycznych i afer, z którymi nigdy nie był łączony, co jest ciekawe, on cały czas był ministrem transformacji cyfrowej.
Zresztą rozpoczynał pełnienie swojej misji jako, zdaje się, najmłodszy minister.
Tak, był najmłodszy, miał 29 lat w momencie objęcia urzędu. I co jest niesłychanie też znamienne w tym kontekście wojny i dronów, minister transformacji cyfrowej na początku tego roku objął stanowisko ministra obrony narodowej.
To chyba... lepszego argumentu,
To jest bardzo symboliczne. Mm-hmm. To jest bardzo symboliczne, ale też zwróćmy uwagę, to jest jedna, to jest ta odgórna, powiedzmy, ten wektor odgórny, czyli polityka państwa zmierzająca do maksymalnej cyfryzacji państwa, i tu też warto zauważyć, że Ukraińcy mają taką aplikację na smartfony, która jest, no powiedzmy, odpowiednikiem naszej aplikacji mObywatel. Tylko jest znacznie, znacznie, znacznie bardziej funkcjonalna, bo tam naprawdę można, to jest kwestia i prawa jazdy, i aktów z Urzędu Stanu Cywilnego, i rejestracji urodzin dziecka, rekrutacji do wojska.
Dzierżawa i ja,
czyli państwo i ja. I to jest naprawdę świetnie działające i tego używa absolutnie większość Ukraińców. Ale jest też ten drugi wektor, czyli ten wektor oddolny, czyli inicjatywa prywatna, tak to nazwijmy. Dzięki tej inicjatywie prywatnej, dzięki przedsiębiorcom ukraińskim i temu, że państwo im nie przeszkadza,
co więcej, nawet zachęca do rozwijania tego biznesu, bo są specjalne programy, które...
Tak, platformy, które też ułatwiają współpracę tego biznesu. A ten biznes, dodajmy, jest, te firmy są, co jest bardzo istotne i co Iran zrozumiał, one są zdecentralizowane, to znaczy ten przemysł jest, nie jest skoncentrowany w jakichś ośrodkach przemysłowych.
Wielkie fabryki.
Tak jest, to nie są wielkie fabryki, które łatwo jest trafić Rosjanom, prawda? Namierzyć i trafić. Tylko to jest przemysł, który jest rozproszony.
No wręcz się mówi, pisze, pokazuje to, że to są, no oczywiście z jednej strony poważne fabryki, z drugiej strony jakieś takie bardzo niszowe miejsca, wręcz garażowa produkcja.
Tak, oczywiście. Natomiast summa summarum to daje rzeczywiście duży potencjał i pamiętajmy, że ten potencjał jest relatywnie tani. Dlatego tutaj taki przykład można podać. Polska kupiła 3 systemy bezzałogowe Reaper. To są takie drony latające. I zapłaciliśmy za to wraz z całym wyposażeniem i kosztami obsługi i tak dalej, z tym pakietem, $300 milionów. Za 3 sztuki. Jedna sztuka, ekwiwalentem jednej sztuki takiego drona jest 500 szachedów mniej więcej, takich dronów uderzeniowych. I generalnie specjaliści, na przykład amerykańscy, twierdzą, że kupiliśmy to bez sensu. Dlatego, że ten dron jest świetny, ale on jest zaprojektowany do działania w zupełnie innych warunkach. To znaczy wymaga ogromnej logistyki i infrastruktury, która go będzie chronić w powietrzu. Dlatego, że on jest bardzo wrażliwy, on jest niesłychanie groźny, ale on jest bardzo wrażliwy. Więc w realiach wojny ewentualnej na wschodniej flance NATO te drony znikną po godzinie.
No trochę to wygląda tak, jak były te incydenty przekroczenia polskiej granicy przez no właśnie takie drony, no mówiąc wprost, niemalże styropianowe, plastikowe i wystrzeliwane w ich kierunku.
Tak, i to jest dokładnie to, co, Iran zaobserwował.
Minister transformacji cyfrowej zostaje ministrem obrony, znamienny fakt. Podobnie zresztą jak to, że od już ponad 2 lat Ukraina jako pierwsza na świecie tworzy odrębny rodzaj sił zbrojnych. Mam tutaj na myśli siły systemów bezzałogowych, które odpowiadają no, z jednej strony i za planowanie, i koordynację tych operacji z wykorzystaniem dronów różnego rodzaju, prawda? To są też jakby powiązane działania, które są efektem tej nauki na polu walki, którą od 22 lutego 2022 roku, a może nawet wcześniej, poczyniła.
Tak, tak, wcześniej, natomiast od 22 roku to jest walka z otwartą inwazją. I z jednej strony to jest rzecz jasna ta zdolność do innowacji, do adaptowania się do zmieniających warunków, a z drugiej strony no, to wymaga zaplecza, a takie zaplecze Ukraińcy mają. No, o czym przed chwilą rozmawialiśmy. Mają tu zaplecze technologiczne, mają know-how, wiedzą jak to się robi, dlatego stworzyli bardzo skuteczny system. I no, to nie jest przypadek, że to właśnie Ukraina powołała jako pierwsza na świecie odrębny rodzaj sił zbrojnych, czyli właśnie wojska bezzałogowe, no, siły systemów bezzałogowych. Efekt działania tych sił bezzałogowych, pamiętajmy ciągle, że jednak Ukraina jest znacznie, znacznie słabsza niż Rosja i też w dużej mierze polega na pomocy z zewnątrz, pomocy zachodniej. Ale mimo to zobaczmy, że praktycznie flota czarnomorska, rosyjska jest wyeliminowana z jakichkolwiek działań wojennych, schroniła się w rosyjskich portach i nosa nie wystawia stamtąd, bo boi się właśnie ukraińskich dronów morskich. Z kolei ta operacja ataku na rosyjskie lotniska głęboko, głęboko, głęboko w Rosji, która była możliwa także dzięki dronom, no to był majstersztyk i to też pokazało Rosjanom, że wcale nie są tacy dobrzy w tej walce radioelektronicznej i że w ogóle ta wysoka technologia no, zaczyna ich trochę może nie przerastać, ale jest problemem i efekt mamy dzisiaj taki, że rosyjski rząd wyłącza obywatelom technologię, bo no, to wszystko się z czegoś bierze. To jest ciąg przyczynowo-skutkowy.
Tych rozwiązań, z których korzysta Ukraina, prowadząc no, jednak w nowoczesnym stylu wojnę, jest wiele. One oczywiście ze sobą są związane. No, jednym z elementów takiego właśnie innowacyjnego rozwiązania jest także program Armia Dronów Bonus. Na czym on polega, może jakie są jego efekty?
To jest bardzo ciekawy program. On powstaje we współpracy państwa i sektora prywatnego, a polega na tym, że operatorzy dronów, czy całe jednostki, bo to są całe przecież jednostki, to jest też charakterystyczne dla tych sił zbrojnych Ukrainy, że operatorzy dronów zgłaszając no, różne swoje sukcesy, zniszczenie na przykład jakiegoś tam transportera rosyjskiego, oczywiście zweryfikowane materiałami wideo, ale o to w dzisiejszych czasach naprawdę nie jest trudno, otrzymują punkty i te punkty mogą wymieniać na sprzęt, na drony na przykład, dla swojej jednostki. Więc,
czyli opłaca się być aktywnym.
Tak, no to brzmi to być może trochę przerażająco wręcz, ale tak to działa w dzisiejszym świecie. A pamiętajmy, że jest z czego wybierać, dlatego że oni mają cały, oni mają katalog. Taki mają katalog, z którego sobie wybierają jak z domu wysyłkowego, jak sukienki.
Gazetka świąteczna.
Jak z gazetki, z jakiejś sieci sklepów, prawda? I tam sobie wybierają, a jest z czego wybierać, bo rodzajów dronów i innych systemów, na przykład walki radioelektronicznej, ukraińscy producenci oferują kilkaset. Więc naprawdę jest z czego wybierać. I tutaj mówimy także o dronach lądowych, nielatających, które są używane, a to jest właściwie wręcz niezbędne w warunkach dzisiejszego pola walki, które jest, no właśnie, cały czas wiszą nad nim drony rozpoznawcze, uderzeniowe i tak dalej, obu stron. Więc te drony lądowe są używane do logistyki, czyli na przykład dostarczania zaopatrzenia na linię frontu. One są używane do ewakuacji rannych. Także ta wojna rzeczywiście przybiera zupełnie inny charakter niż jeszcze kilka lat temu.
To wszystko, temu wszystkiemu towarzyszy, można powiedzieć, maksymalnie uproszczony jakby system funkcjonowania, czy ograniczenie do minimum jakby wszystkich tych procesów podejmowania decyzji. To też jakby ułatwia, przyspiesza z jednej strony rozwój, no ale też wpływa na to, że cały czas ten system jest unowocześniany.
No tak, oczywiście, tym bardziej, że też ten rodzaj sił zbrojnych ukraińskich, czyli te siły zbrojne systemów bezzałogowych, spięte są wspólnym systemem dowodzenia. Jest taki system dowodzenia Delta, który no, pozwala na sieciocentryczne zarządzanie tym wszystkim. Ale no, mówimy o tym, mówimy tu, rozmawiamy, ale tu ciągle jest, pamiętajmy o tej drugiej stronie medalu, czyli o tym, że Rosjanie też to robią i też mają taki system dowodzenia już, który spina to zarządzanie dronami. On nie jest tak skuteczny jak ukraiński, ale oni już to mają i poza właściwie tymi dwiema armiami to zdaje się, że nikt inny czegoś takiego nie ma i to jest problem, który być może w pewnym sensie jest przyczyną tej tak zwanej dronozy, że nagle wszyscy, może nie wszyscy, ale nagle bardzo wiele głosów jest, że drony są najważniejsze. One nie są najważniejsze.
Bez nich nie da się prowadzić współczesnej wojny.
Zgadza się, ale też trzeba wiedzieć, jak z nimi walczyć. I tu jest problem Zachodu, bo to jest ten problem, o którym mówiłem, że Irańczycy go zrozumieli. Dlatego, że w ciągu pierwszych dwóch tygodni specjalnej operacji wojskowej Izraela i Stanów Zjednoczonych przeciwko Iranowi, państwa Zatoki Perskiej, które generalnie używają amerykańskich systemów przeciwlotniczych, Patriot w dużej mierze, i Stany Zjednoczone, i Izrael wystrzeliły ponad 1500 pocisków przechwytujących systemu Patriot. Każdy z nich kosztuje $1 milion. Natomiast Irańczycy użyli rojów, setek dronów, które są kilkaset razy tańsze. Więc oni wyciągnęli naukę z tego, co robią Ukraińcy, ale też co robią teraz Rosjanie. Oni też mają już rosyjskie drony też już działają w sposób zintegrowany, czyli to jest jednoczesne działanie dronów rozpoznawczych i bojowych, obserwacyjnych. Obie strony się uczą. Tak jest na każdej wojnie zresztą.
Czyli w takim razie, bo z jednej strony oczywiście wiemy, ważny komponent, ale rozumiem, do czasów, kiedy będziemy rozgrywać, czy będą rozgrywane wojny, konflikty w atmosferze pełnej cyfryzacji, czyli taka, można powiedzieć, realna gra komputerowa, to jeszcze nie mamy takich czasów, choć w dużych elementach tak to jest prowadzone, jak rozumiem.
W tę stronę idziemy, ale pamiętajmy, że ludzkość, nasza cywilizacja się rozwija w sposób niejednorodny. To znaczy niektóre państwa, niektóre części świata rozwijają się szybciej albo inaczej, a niektóre inaczej, bądź wolniej. Więc oczywiście są armie, które są na bardzo wysokim szczeblu zaawansowania technicznego, a są armie, które no, znajdują się jeszcze funkcjonują w realiach ery przemysłowej, czyli oparte są na przykład głównych, ciężkich głównych systemach uzbrojenia typu czołgi produkowane w latach 70. Takich armii też jest na świecie przecież dużo. Więc pełna cyfryzacja...
Krwawe afrykańskie lokalne konflikty tego dowodzą.
Dokładnie tak. Więc pełna cyfryzacja pola walki to globalna, to jest oczywiście pieśń przyszłości. A to z kolei oznacza, że jest wyścig. Bo ten, kto będzie szybciej się adaptował i wprowadzał więcej innowacji, będzie wygrywał.
No na czele tego wyścigu, czy tego peletonu są dziś Ukraina, Rosja i Iran. To nie ulega wątpliwości.
No na to wygląda. Tak twierdzi na przykład generał Załużny, były głównodowodzący sił zbrojnych Ukrainy.
Dziś z perspektywy ambasady w Londynie. No właśnie, on też w takim swoim tekście sprzed kilku tygodni, analizując właśnie tę sprawę, jakby pisze, czy dochodzi do wniosku, o czym już powiedzieliśmy, że wojna w Ukrainie to współczesne pole walki zmieniła w sposób absolutny. Też powołuje się na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. I pisze o tym generał Załużny, że wojna rosyjsko-ukraińska jest laboratorium nowoczesnej wojny, a jej przebieg dowodzi, że kluczowe znaczenie ma innowacyjność, elastyczność i umiejętność posługiwania się technologią. Zdaniem generała Załużnego jedynie Ukraina, Rosja i Iran mają już w tym zakresie odpowiednie doktryny i doświadczenie.
No i to nie jest dobry sygnał dla nas i być może to poniekąd tłumaczy tę dronozę, czyli tę panikę trochę, że nie mamy dronów i też nie mamy czym ich zwalczać, bo też pamiętajmy, że...
Albo z drugiej strony przełożenie wajchy, mówi, zostawmy wszystko, produkujmy drony na masową skalę.
Nie, no oczywiście, to też nie ma sensu, bo nie o to chodzi. Znaczy wniosek powinien płynąć dla nas taki, że trzeba się uczyć od Ukrainy.
I dziś państwa, które aspirują do tego, żeby mieć nowoczesną armię, no próbują to robić. Doniesienia z ostatnich dni. Japońska firma Terra Drone intensyfikuje swoje działania w Ukrainie. Oczywiście oni nie tylko planują i produkują, rozwijają swoją produkcję, ale wysyłają do Ukrainy, czy zamierzają wysłać do Ukrainy swoich inżynierów. No bo o ile nowoczesne technologie i można z nich korzystać, wykorzystywać do produkcji nowoczesnych narzędzi służących no właśnie na polu walki, to jednak co innego jest testowanie tych urządzeń w laboratoriach, fabrykach, czy nawet w garażach, a co innego testowanie w warunkach bojowych. To jest ten komponent, którego nie ma nikt inny, a mają Ukraińcy. Mogą to robić w warunkach bojowych.
Zgadza się. I właśnie dlatego Ukraińcy, siły zbrojne Ukrainy generalnie odchodzą powoli od tego modelu szkoleń, że oni są szkoleni przez zachodnich instruktorów. No bo to już nie ma sensu. To już nie ma sensu, a szczególnie jeśli chodzi o zastosowanie tych systemów bezzałogowych, bo tu jest przepaść, jeśli chodzi o umiejętności i doświadczenie zachodnich armii i armii ukraińskiej. Więc na przykład armia niemiecka podjęła decyzję, że to oni, to znaczy Niemcy, będą zapraszać ukraińskich instruktorów, którzy będą uczyć armię niemiecką. Państwa arabskie, czyli no te, które też spotkały się z nieprzyjemnościami ze strony Iranu i które się zorientowały, że strzelanie do irańskich dronów amerykańskimi rakietami jest ciut nieopłacalne, a pamiętajmy jeszcze, że produkcja tych rakiet to jest dość skomplikowany proces. To nie jest kwestia wystrugania strzały do łuku, tylko takich rakiet do systemu Patriot amerykański przemysł jest w stanie wyprodukować miesięcznie kilkadziesiąt. No więc w skali roku to i biorąc pod uwagę potrzeby świata, no to jest naprawdę niewiele. Więc takie państwa jak Katar czy Arabia Saudyjska już podpisały umowy z Ukrainą właśnie w zakresie współpracy wojskowej, a prezydent Zełenski no już tam odwiedza te państwa i robi deale, jak to mawia Donald
Czyli
Trump.
Paradoksalnie na tej trudnej sytuacji Ukraina też może zyskać, czy nawet zyskuje. Padło tu kilka przykładów. Pan w przywołanym wcześniej komentarzu pisze o tym, że no to nie koniec, bo według pana to armie NATO powinny wyciągać wnioski z tego, co się dzieje w Ukrainie i z tego, jak Ukraina wykorzystuje najnowsze technologie, bo tam produkcja dronów przewyższa produkcję dronów wszystkich krajów i armii natowskich. Czy NATO weźmie się do roboty, czy NATO wyciągnie, a może już wyciąga wnioski?
NATO pewnie wyciąga wnioski, ale to nie jest takie łatwe, dlatego że NATO to jest po prostu swego rodzaju klub zrzeszający 32 państwa, przynajmniej na razie jeszcze 32 państwa. Zobaczymy, jak to będzie dalej. A to są bardzo różne państwa, mające przeróżne doświadczenia i przeróżną percepcję rzeczywistości. Inaczej patrzą na Rosję Litwini, a inaczej Węgrzy, no, czy Polacy, a jeszcze inaczej Włosi, czy Hiszpanie. Więc wypracowanie konsensusu, że róbmy jedną rzecz, ale dobrze, w ramach takiego dużego klubu, naprawdę nie jest łatwe. Ale niestety jest coraz bardziej konieczne, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że rola i miejsce Stanów Zjednoczonych w Sojuszu Północnoatlantyckim są coraz bardziej niepewne.
Czyli w takim razie to jest lekcja do odrobienia przez poszczególne armie czy państwa członkowskie NATO. Pan dostrzega, że taki wniosek wyciąga polska armia? Bo też się pojawiają głosy, no mamy takiego bardzo popularnego eksperta od geopolityki, publicystę Jacka Bartosiaka, który mówi, tania masowa produkcja dronów, ograniczenie tych procedur przetargowych, kwestia też udziału państwa i zminimalizowania, to trzeba szybko to robić w sposób masowy, to jest jedyna droga.
To jest to nie jest jedyna droga, to jest droga konieczna, ale nie jedyna, dlatego że na przykład przecież ktoś te drony musi obsługiwać. A więc trzeba jednocześnie prowadzić procesy rekrutacyjne i trzeba wypracować system szkolenia. Bo to jest właśnie problem, kiedy swego czasu Polska zakupiła mnóstwo sprzętu, znaczy na kredyt oczywiście, ale mnóstwo sprzętu, czołgów i tak dalej, hajmarsów, etc. I rząd był z tego dumny, ówczesny, minister obrony narodowej. No to pojawiło się, zwłaszcza w kręgach wojskowych, natychmiast pytania, kto to będzie obsługiwał? Że będziemy mieli 300-tysięczną armię. Skąd? To naprawdę nie jest takie proste, więc okej, produkujmy te drony, ale uczmy się, jak i nimi się posługiwać, bo można mieć mnóstwo technologii, można mieć komputer i gwoździe nie wbijać.
Z ochroną państwa jest jak z ochroną zdrowia, sprzęt ludzi nie leczy. Chyba taka konkluzja na dzisiaj o tych nowych technologiach wykorzystanych we współczesnych konfliktach. Dziś rozmawialiśmy z doktorem Jakubem Olchowskim, dyrektorem Centrum Kompetencji Europejskich UMCS, starszym analitykiem w Instytucie Europy Środkowej w Lublinie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.